I może człowiek zdziwić się, bo jestem przyzwyczajony do tego, że łączymy się telefonicznie z Piotrem Witem, a tu nagle sam Piotr Wit wszedł do studia i jest w nim obecny. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie.
Co pana sprowadza do Rzeczpospolitej, do Warszawy?
Dobry pana, od czasu do czasu człowiek chce odetchnąć luksusem. Ja mam takie spostrzeżenia, widzi pan, kiedy 30 parę lat temu, prawie 40 lat temu przyjechałem do Paryża i wsiadłem do autobusu paryskiego. To był dla mnie wstrząs. Wyjechałem, opuściłem autobus rozklekotany, brudny, warszawski, z porwanymi siedzeniami. I wsiadłem do czystego pojazdu, klimatyzowanego, w wyściełanych siedzeniach, na szczyt luksusu. I dzisiaj, kiedy przylatuję z Paryża do Warszawy, mam trochę to samo wrażenie, tylko w odwrotnym kierunku. Autobusy paryskie są nieklimatyzowane, mają siedzenia twarde, są nowe, są czyste. No, a w Paryżu wczoraj było 35 stopni, dzisiaj będzie 41 stopni. 41 stopni wczoraj, no o czym się mówi dzisiaj, o klimacie naturalnie. 41 stopni było wczoraj także w Limoges, było w Nancy, no mniej więcej w ogromnej części kraju, także 65 departamentów na 100 objętych jest alarmem koloru pomarańczowego. To jest ten drugi stopień, czy też jeden stopień przed alarmem czerwonym, który się w zasadzie nie włącza. Tak, w 2003 roku podczas tej straszliwej kanikuły francuskiej, która trwała przez 2 tygodnie, zmarło 15 tysięcy osób. W tym roku przewiduje się, że to żniwo może być nawet większe. Naturalnie ocieplenie klimatu istnieje. Wiem to doskonale, widzę to w Alpach. Lodowce cofają się. 30 parę lat temu zjeżdżaliśmy na nartach przez Białą Dolinę nad Chamonix. I tam lodowiec sięgał prawie aż do podnóża tej Białej Doliny. Dzisiaj prawie go już nie ma. Oczywiście zjawisko istnieje, widzi się je gołym okiem, ale zjawisko to jest jedna sprawa, interpretacja jego druga. Co robi się we Francji, żeby zapobiec temu masowemu pomorowi ludności z powodu ocieplenia klimatu, no z powodu tych straszliwych upałów, tej fali upałów. Przede wszystkim obiecują nam, że za 5 lat autobusy w Paryżu będą klimatyzowane. No kto doczeka, ten będzie już jeździł komfortowo. Podobno już zostały złożone zamówienia i w ciągu 5 lat tego się dokona. A oprócz tego, no walczy się z ociepleniem klimatu. Walczy się z ociepleniem klimatu i oczywiście interpretuje się te upały jako wynik działalności ludzkiej, wynik przede wszystkim działalności elektrowni węglowych, spalin samochodowych i tak dalej, i tak dalej. Co wcale nie wydaje się oczywiste wielu meteorologom. Piszą na ten temat książki, że to ocieplenie zależy od plam na słońcu. No więc to jest takie wrażenie po przyjeździe do Warszawy. Drugie wrażenie to jest wrażenie zawsze tej rosnącej zamożności społeczeństwa. Słyszę takie zdania, no tak niektórym się lepiej powodzi, ale nie wszystkim. To jest nieprawda. Wystarczy popatrzeć na te domy handlowe, na te centra handlowe, na tłumy, które tam się przewalają, ludzi, którzy tam wychodzą z ogromnymi zakupami, z wózkami. Ale to dotyczy nie tylko Warszawy. Przecież jeżdżę na wieś i widzę, jak na msze w niedzielę zajeżdżają włościanie okoliczni z parafii. Widzę ten gigantyczny parking przed, przed kościołem i zaopatrzenie sklepiku wiejskiego, które może dorównać każdemu supermarketowi w zachodniej Europie. Więc to rośnie zamożność. No i Polacy inwestują. Widzę, że młodzi ludzie bardzo, młodzi, ale starsi także, inwestują bardzo dużo w tatuaże. Teraz, kiedy już z powodu ciepła i lata chodzi się w krótkich rękawkach, widzi się te ogromne ilości tatuaży artystycznych. No tak to jest. Ja przypominam sobie opowieści o czasach, kiedy to było, mogło być niebezpieczne, taki artystyczny tatuaż, bo jak wiadomo, w czasie wojny byli tacy, którzy z tej skóry ściągniętej z człowieka robili abażury artystyczne, no ale to więc to jest jedna sprawa, to ocieplenie i te upały, oczywiście o niczym się innym nie mówi we Francji, zanieczyszczenie powietrza potęguje efekty, niedobre efekty. Ale druga sprawa, wczoraj, bardzo ważna, bardzo istotna, wczoraj opublikowano raport parlamentarny w sprawie radykalizacji w służbach publicznych. Co to znaczy, przekładając na język codzienny? Radykalizacja to znaczy wzrost fanatyzmu w służbach publicznych. A więc wzrost fanatyzmu wśród nauczycieli, wśród szoferów, wśród pielęgniarzy w szpitalach. To jest raport parlamentarny przygotowany przez kilka lat i przez wiele miesięcy, przepraszam, i opublikowany wczoraj przez tę komisję parlamentarną specjalną. Po raz pierwszy właściwie mówi się o tym zjawisku w taki sposób i to w sposób precyzyjny i wymierny. Na czym polega ten wzrost fanatyzmu, naturalnie fanatyzmu islamskiego, no bo nie widzi się wzrostu fanatyzmu chrześcijańskiego na przykład. Na czym to polega? No, na odprawianiu wspólnych modlitw przed rozpoczęciem pracy. Pielęgniarze w szpitalach na przykład zbierają się i odmawiają wspólne modlitwy. Na cechach zewnętrznych. Na cechach zewnętrznych. Więc ludzie, którzy, szoferzy, którzy zapuszczają sobie wielkie czarne brody, bo przecież brzytwa ani żyletka nie mogą tknąć twarzy wierzącego muzułmanina. Zjawisko jest tak powszechne i o takim natężeniu, że zwróciło uwagę parlamentu i skłoniło już wiele miesięcy temu do stworzenia tej wypracowania tego raportu. Jakie będą jego skutki, trudno jest na razie przewidzieć. Mówi się w każdym razie o tym, że dzisiaj nie można zwolnić, prawodawstwo nie pozwala na to, żeby zwolnić człowieka, który się zradykalizował, pracownika, który się zradykalizował. Czyli inaczej mówiąc, który się fanatyzuje. No przecież wiemy po zamachach we Francji, do czego prowadzi ta fanatyzacja. Prawda? Pierwszym krokiem to jest zmiana sposobu ubierania się, potem odprawianie ostentacyjne modlitw 5 razy dziennie, no a potem jednak już skłonność, przygotowanie do tego, żeby tych znienawidzonych chrześcijan ukarać za ich niewiarę.
To wszystko przed nami, tak jak i przed nami przegląd prasy. Piotr Wit pozostaje w studiu i bardzo się z tego powodu cieszymy, a zegar wskazuje już prawie godzinę 8.
Czas na przegląd prasy.
A dzisiaj jest czwartek, do studia wszedł Maciej Jastrzębski i przegląd prasy i mediów arabskojęzycznych.
Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Zaczniemy od informacji z ostatniej chwili, praktycznie z ostatniej chwili. Otóż Al Jazeera napisała, że siły porozumienia wchodzą do libijskiego miasta Hajran i przyjmują kontrolę nad głównym ośrodkiem operacyjnym marszałka Haftara. Źródło wojskowe z rządu libijskiego porozumienia poinformowały, że jego siłom wojskowym udało się zapanować nad całym terenem miasta Hajran, oddalonego 100 km od Trypolisu. Ponadto siły porozumienia weszły do głównego ośrodka operacyjnego wojsk marszałka Khalifa Haftara. To z tegoż ośrodka koordynowane są ataki na stolicę Libii. A jeśli już mowa o atakach, to w Etiopii w poniedziałek doszło do bardzo ważnego wydarzenia, jakim była udaremniona próba zamachu stanu, która miała się rozpocząć w prowincji Amhara. Otóż szef bezpieczeństwa tej prowincji imieniem Asaminew Tsige podejrzany został o próbę zamachu stanu w tejże prowincji i tak jak mówiłem, do zamachu doszło w poniedziałek. Natomiast no, ten rzekomy prowodyr został zabity bardzo szybko, ponieważ dostał strzał zaraz po wyjściu ze swojej kryjówki. Kilka godzin później z rąk własnych ochroniarzy zginął również szef sztabu armii Etiopii Sir Mekonnen. Do morderstwa tutaj doszło w jego domu w Addis Abebe. Premier Abiy Ahmed potwierdził tę informację, że za udaremnionym zamachem stał Amsiu Tsige. Natomiast zostały też wprowadzone różne rozporządzenia, między innymi zwiększono liczbę oficerów i policji na ulicach miast, a także ogłoszono żałobę narodową. Teraz przejdziemy już do regularnych informacji, także od Al Jazeera. Świat zmierza do kryzysu ekonomicznego i trzeciej wojny światowej. Ekonomista, ojciec chrzestny arabskiej rachunkowości, założyciel międzynarodowego holdingu Tag.org, palestyński myśliciel Talal Abu Ghazaleh, powiedział Al Jazeera, że świat stoi u bram trzeciej wojny światowej, której stronami będą dwa tytany, to jest USA i Chiny. Natomiast jej powodem stanie się gospodarka. Abu Ghazaleh uważa, że okres stagnacji, recesji i wzrostu cen, w jakim znalazł się świat, doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Według myśliciela światowy kryzys ekonomiczny rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych, które dopuszczają się jednopłaszczyznowych działań, jakimi są na przykład sankcje nałożone na wrogie im państwa, takie jak Chiny, Iran, Korea Północna i inne. Abu Ghazaleh wyraził przekonanie, że efekt tych sankcji dotknie gospodarkę USA i wpłynie na nią bardzo negatywnie, w sposób identyczny do tego, w jaki kraje obłożone amerykańskimi sankcjami doznały trudności gospodarczych. Ekonomista, myśliciel przewiduje, że prezydent USA Donald Trump wypowie Chinom regularną wojnę wojskową w roku 2020, to jest w roku wyborów prezydenckich w USA, w celu zgromadzenia jak największego elektoratu pod danego presji stanu wojny. Co do wojny z Iranem, Abu Ghazaleh stwierdził, że jest ona i pozostanie czysto medialna. Gość Al Jazeera dodał, że pożyteczną sytuacją dla USA jest utrzymanie wrogich stosunków z Iranem w celu zachowania napięcia w regionie Bliskiego Wschodu i Półwyspu Arabskiego, pozwalających Stanom Zjednoczonym na kontynuowanie transferów, obrotu pieniądza, handlu bronią i inwestycji. To wszystko jest możliwe jedynie dzięki obecności Iranu i dlatego USA nie rozpoczną z tym państwem wojny. Drugi artykuł od Al Jazeera dotyczy śmierci Muhammada Mursiego, czyli byłego prezydenta Egiptu. Mursiemu pozwolono leżeć na ziemi przez więcej niż 20 minut, nim zmarł. Powołując się na brytyjski lewicowy dziennik The Independent, Al Jazeera podała, że egipska policja jest oskarżona o przyczynienie się do śmierci byłego prezydenta Egiptu Muhammada Mursiego, który stracił przytomność przebywając w klatce dla oskarżonych podczas poniedziałkowej rozprawy sądowej w Kairze i runął na ziemię. Powołując się na towarzyszy Mursiego, Independent informuje, że przez 20 minut nikt nie udzielił pierwszej pomocy byłemu prezydentowi Egiptu, podczas gdy ten leżał na podłodze. Mursi miał cierpieć na zaawansowaną cukrzycę, naciśnienie i marskość wątroby. Informacje te stoją w sprzeczności z tymi przekazanymi przez prokuratora generalnego, według którego Muhammad Mursi został natychmiastowo przewieziony do kairskiego szpitala, gdzie wkrótce zmarł. Za przyczynę śmierci uznano zawał. przyjechał. Abdul Haddad, którego ojciec i rodzony brat byli przesłuchiwani przez sąd razem z Mursim, wyjawił, że naoczni świadkowie powiedzieli mu, iż żaden ze strażników nie wydał się zaniepokojony tym, co się stało i że nikt nie okazał chęci pomocy Mursiemu, gdy ten upadł na podłogę. Trzeci artykuł nosi tytuł: Aparat bezpieczeństwa chciał przekupić braci muzułmańskich i Muhammada Mursiego przed jego śmiercią. W trakcie ostatniego tygodnia Ramadanu oraz tuż po Eid al-Fitr, kończącym święty miesiąc islamu, Al Jazeera weszła w posiadanie informacji o zwiększonym zainteresowaniu egipskiego aparatu bezpieczeństwa narodowego osobą byłego prezydenta Muhammada Mursiego, przetrzymywanego w ściśle strzeżonym więzieniu Aqrab, co znaczy skorpion, znajdującym się na południu Kairu. Źródła wywodzące się z organizacji Human Rights Watch poinformowały Al Jazeera, że aparat bezpieczeństwa wezwał kilku uwięzionych decyzyjnych przedstawicieli Bractwa Muzułmańskiego i opozycji tuż przed i zaraz po Eid al-Fitr celem przedyskutowania powodów odrzucenia przez Mursiego możliwości pójścia na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz obecnego rządu. Zadawano również pytania o wizję, jaką Bractwo roztacza na przyszłości i jego gotowość do politycznego pojednania z rządem Assisiego. Wysoki rangą przedstawiciel aparatu bezpieczeństwa zapytał uwięzionych przywódców Bractwa Muzułmańskiego, w jak daleko idących dyskusjach jest gotów wziąć udział Mursi, a także kogo chcieliby wyznaczyć na poprowadzenie dialogu z byłym prezydentem w celu poinformowania go o rozwoju sytuacji. Ten sam oficer poinformował braci, że Mursi nie powróci na fotel prezydencki, że wojsko nie dokona przewrotu przeciwko obecnemu prezydentowi Abdel Fattahowi Assisiemu i że lud nie zorganizuje rewolucji, co potwierdzają dane aparatu bezpieczeństwa narodowego. Składający propozycję zażądał również jasnej odpowiedzi na temat wymiany informacji między Bractwem Muzułmańskim a palestyńską partią Hamas, do której doszło 11 czerwca bieżącego roku. Według źródeł Al Jazeera uwięzieni przywódcy Bractwa zaprzeczyli, jakoby chcieli zorganizować przewrót wojskowy wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami i wezwali rząd do zaoferowania swojej wizji rozwiązania kryzysu politycznego w kraju. Przenosimy się do Al Arabii, czyli agencji z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rakieta niewiadomego pochodzenia uderzy w amerykańską firmę naftową Exxon w Iraku. Rakieta uderzyła w iracką siedzibę amerykańskiego giganta naftowego Exxon, znajdującą się na południowych obrzeżach irackiego miasta Basra. Na zdarzenie, do którego doszło w środę, władze Iraku odpowiedziały, że nikomu nie pozwolą pogwałcić bezpieczeństwa Iraku. Wymierzymy cios stalową pięścią w każdego, kto próbuje wdrożyć agendę sprzeczną z pożytkiem Iraku i zakłócić spokój i porządek, poinformował iracki organ bezpieczeństwa. W wyniku ataku rannych zostało dwóch irackich pracowników Exxon. Rakieta średniego zasięgu została wystrzelona z Katiuszy i wylądowała 100 metrów od kwatery pracowniczej. W konsekwencji ataku Exxon zdecydował o ewakuowaniu 20 zagranicznych pracowników ze swojej siedziby w Basrze. Drugi artykuł od Al Arabii: podczas gdy pożary w północnej Syrii trwają, ludzie proszą Boga o litość. Chodzi to oczywiście o pożary w północno-wschodniej właściwie Syrii, ale także o pożary w południowo-wschodniej Syrii, które zbliżają się niebezpiecznie do złóż ropy naftowej. Wiadomo, czym to grozi. Więcej informacji na ten temat na stronie Radia Wnet. Kolejny artykuł. Książę koronny Muhammad bin Salman z wizytą w Korei Południowej. Podczas spotkania w Błękitnym Pałacu w Seulu z prezydentem Korei Południowej Moonem, książę koronny Muhammad bin Salman wyraził radość z faktu, że Korea Południowa i Królestwo Arabii Saudyjskiej łączy strategiczne partnerstwo na płaszczyźnie politycznej, społecznej, bezpieczeństwa, obronności, gospodarki i kultury. Muhammad bin Salman wspomniał o programie rozwoju Królestwa Arabii Saudyjskiej, tak zwanym Saudi Vision 2030, opartego na trzech filarach: kwitnąca gospodarka, aktywne społeczeństwo i ambitna ojczyzna. Książę korony zauważył, że rzeczone działania rozwojowe mają cel uczynić z Arabii Saudyjskiej interkontynentalny łącznik świata, pokrywają się z chwalebnym planem pięcioletnim Korei Południowej i że oba państwa mogą czerpać pożytek z efektu synergii, jaki wyniknąłby z podpisania memorandów i umów o współpracy w sektorze społecznym, energetycznym, produkcji samochodów, telekomunikacji piątej generacji, zdrowia, szkolnictwa i kultury. Prezydent Korei Północnej przyjął z aprobatą wizję rozwoju saudyjsko-koreańskiej współpracy przedstawioną przez księcia koronnego. Czwarty artykuł, szef sztabu algierskiego wojska powtarza, że nie żywi ono ambicji politycznych. Wiceminister obrony Algierii i szef sztabu narodowo-ludowego wojska algierskiego Ahmed Kaid Saleh zapewnił, że wojsko będzie stale towarzyszyć ludowi Algierii w pełnym znaczeniu słowa towarzyszyć. Podkreślił, że dowództwo wojska nie żywi ambicji politycznych, dodając, naszą jedyną ambicją jest służba krajowi i aby wiernie towarzyszyć temu dobremu i cnemu ludowi. Jeszcze na koniec wprowadzę nową agencję informacyjną do naszego przeglądu prasy. To jest Rudeł, to jest największa agencja informacyjna w irackim Kurdystanie, która wspomina przesiedlenie tak zwanych zatopionych Arabów. Partie kurdyjskie w syryjskim Kurdystanie wezwały władze syryjskie do przesiedlenia tak zwanych zatopionych Arabów na ich rodzinne ziemie. Arabowie ci zostali sprowadzeni do północno-wschodniej Syrii w połowie lat 70. zgodnie z założeniami planu Arabski Pas, który miał zmienić strukturę etniczną regionu, tak aby stał się bardziej aby stała się bardziej arabska, na niekorzyść Kurdów oczywiście. To dotyczyło wszystko przeniesienia 4000 arabskich rodzin, według Kurdów 40000 arabskich rodzin, co oczywiście zaburzyło strukturę etniczną tego regionu na niekorzyść Kurdów. Więcej o tym również na stronie wnet.
Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy i mediów arabskojęzycznych. I jeszcze jedna informacja dotycząca tego regionu z portalu infopiguła.pl. W dużym badaniu religijności Arabów około 25 tysięcy przepytanych osób w 10 krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przez BBC, Arab News i Arab Barometer rośnie liczba ateistów w tych krajach. W ciągu 7 lat z 11% do 19% urosła liczba ateistów w krajach arabskich. Najbardziej przyjazna, i to już jest pytanie, musiało tak żyć, najbardziej przyjazna homoseksualistom jest Algieria. 26% badanych akceptuje i dopuszcza taką orientację seksualną, ale z kolei 27% popiera zabójstwa honorowe. Z kolei aż 52% ludności tych krajów rozważa emigrację. Rekordzistami są Marokańczycy. 70% Marokańczyków chce wyjechać ze swojego kraju. I może na zakończenie tych wszystkich informacji do polskiej prasy zajrzymy po godzinie 9. W Warszawie od 22 do 24 stopni Celsjusza, więc klimatyzacja jest obecna wszędzie. Z kolei w Krakowie jest cieplej, do 27 albo nawet do 28 stopni Celsjusza dojdzie temperatura, ale to oznacza, że dzisiaj da się oddychać. Na zegarze godzina 8:12.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Zapraszam Państwa na Jarmark Wnet i od razu pytanie do Pana Piotra Wita. Czy zostaje Pan w Warszawie i czy będzie Pan na Jarmarku Wnet?
No ja nawet uważam za główną atrakcję mojego pobytu w Warszawie Jarmark Wnet w sobotę. Naturalnie, że będę.
Będzie też Paweł Lisicki, będzie Piotr Gociek, będą inni publicyści i pisarze, bo to jest taki jarmark, w którym mówimy Państwu do widzenia i do zobaczenia. Ostatni przed wakacjami Jarmark Wnet, a potem ruszamy w Polskę, ruszamy w drogę. Jedni w Polskę, Paweł Bobołowicz w Ukrainę, Piotr Wit pewno wróci do Paryża, a może ma inne plany.
Tak, to wrócę do Paryża za kilka dni już, a potem w czasie wakacji tak, jak zwykle pojadę do Katalonii w Pireneje, do naszej Zielonej Doliny, gdzie jest chłodno w Pirenejach.
Piękne miejsce. Kiedyś Piotr Wit o nim w Poranku Wnet opowiedział i może w przyszłości opowie. Na zegarze godzina 8:13.